Radio Naukowe. Zaprasza Karolina Głowacka.
Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pan doktor prowadzi stronę popularno-naukową, wyjaśniającą wiele rzeczy na Facebooku. Tomasz Dzieciątkowski, Trust me, I'm Virusologist. I pod pana oraz profesora Krzysztofa Filipiaka redakcją naukową niedawno opublikowano opracowanie Koronawirus SARS-CoV-2 Zagrożenie dla współczesnego świata. To jest publikacja, jak rozumiem, skierowana przede wszystkim do lekarzy, ale muszę przyznać, że dla osób takich jak ja, po prostu zainteresowanych tym tematem, również jest tutaj wiele ważnych kwestii. Polecam tym z państwa, którzy chcą znaleźć wiedzę rzetelną, bo choć jest tutaj sporo trudnych słów, bo jest to książka profesjonalna, to da się to czytać, więc naprawdę, naprawdę polecam. I gratuluję, bo to chyba pierwsze tego typu opracowanie na świecie.
Chyba jedno z pierwszych w każdym razie, to znaczy na samym początku pandemii pojawiło się takie bardzo skrótowe opracowanie naukowców chińskich, które szybko zostało przetłumaczone na wiele języków, no ale tutaj mamy stosunkowo aktualną wiedzę, która w ciągu tych 9 miesięcy znacznie się poszerzyła. Rzeczywiście ta książka ma aspekt raczej bardziej profesjonalny, może nawet nie tyle jest dedykowana samym lekarzom, co przedstawicielom zawodów medycznych. Z drugiej strony przyznam się szczerze, ponieważ akurat odniosła ona dosyć duży sukces wydawniczy, wiele jest zapytań ze strony przeciętnego Kowalskiego i wątpliwości, zwłaszcza w dobie planowanych szczepień. Planuję napisanie dużo krótszej i dużo prostszym językiem napisanej książki bardziej popularno-naukowej na temat SARS-CoV-2 i COVID-19.
Absolutnie kibicuję. Nie ma teraz ważniejszej rzeczy, myślę, niż popularyzacja tego tematu i wyjaśnianie go w sposób prosty. Chciałabym bardzo i chcę z panem porozmawiać o samym wirusie, o tym, czego się dowiedzieliśmy przez te miesiące, o książce. Na początek natomiast o szczepionce, bo to nas wszystkich teraz rozgrzewa, niektórych niepokoi. Ale zanim o tych niepokojach, to ja bym chciała zapytać o to, jakiego rodzaju, pana zdaniem, osiągnięciem jest szczepionka, o której mówimy teraz, bo są następne w kolejce, ale teraz mówimy przede wszystkim o tej Pfizera i Bayonetu. Czytam o tym, że to jest pomysł rewolucyjny, że to jest najbezpieczniejszy rodzaj szczepionki, jaką w ogóle wymyślono, że to, że powstała tak szybko, to jest sukces. Na czym to polega i jak pan to ocenia?
Bez wątpienia jest to sukces. Można powiedzieć tak, pandemia przy całym swoim okropieństwie i koszmarze, jakim wywołała na całym świecie, zarówno pod względem psychicznym, jak i krachu systemu ekonomicznego czy zdrowotnego, wyzwoliła jedną rzecz wspaniałą z punktu widzenia nauki. Absolutną współpracę. Dlaczego? Dlatego, że w dobie pandemii współpracują ze sobą zespoły naukowe z bardzo różnych ośrodków na całym świecie. Internet pod tym względem jest doskonale pomocny. W związku z tym, jeżeli ktoś wpadł na jakiś pomysł, udało mu się coś znaleźć, odszukać, opublikować, to informacja o tym zostaje praktycznie przekazana w czasie rzeczywistym do innych zainteresowanych osób i może być przedyskutowana i dalej wykorzystana.
Chociaż były też głosy o tym, że przez to, że wszystkim się spieszyło, to pojawił się trochę prac niechlujnych, które oczywiście zostały wyłapane, ale one były.
Tak, to można powiedzieć jest troszeczkę na zasadzie, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. I tutaj rzeczywiście jest tak, że od początku pandemii część czasopism medycznych dopuszcza i publikuje tak zwane preprinty, czyli akurat artykuł, który nie przeszedł jeszcze formalnej procedury recenzji i zdarzało się niestety w ten sposób, że takie artykuły ulegały często retrakcji, czyli wycofaniu, ponieważ okazywało się później, że pewne konkluzje, które z nich wynikały, nie potwierdziły się w żaden sposób. Natomiast co jest również rzeczą doskonałą, również wszystkie wydawnictwa zaniechały pobierania opłat zarówno za druk prac na temat koronawirusa, jak i akurat dostęp do tych prac, czyli właśnie tutaj możliwość podglądu osiągnięć naukowców z całego świata w tej chwili jest dostępna dla każdego. Oczywiście jest to pewien problem, dlatego że bardzo wiele publikacji dotyczących koronawirusa to nie są takie, no można powiedzieć, prace dotyczące randomizowanych badań, czy też akurat jakieś duże zestawienia, tylko wręcz opisy przypadków kazuistycznych. No i tutaj należy być bardzo ostrożnym, bo czasami no, można byłoby wywnioskować, że w jednostkowym przypadku, dajmy na to, koronawirus mógł zostać wyleczony za pomocą, nie wiem, święconej wody.
Ale to też myślę, że warto, żebyśmy wyjaśnili i podkreślili, że to, że praca została wydrukowana, a potem wycofana, to nie jest porażka nauki, że ci naukowcy to w końcu nic nie wiedzą, tylko to jest raczej opis tego, jak system naukowy działa i właśnie ma w siebie wbudowane te mechanizmy
obronne,
samokontroli i tego, że błędna praca, na przykład wycofana, właśnie zostaje. To jest akurat w nauce rzecz no, najcenniejsza. Na czym polega działanie szczepionki Pfizera i BioNTechu?
Cóż, jest to rzeczywiście nowa generacja szczepionek. Jest to szczepionka mRNA. Czym jest mRNA? Jest to jednoniciowy kwas rybonukleinowy, na podstawie którego ulega translacji, czyli produkcji specyficzne białko. W tym konkretnym przypadku mamy tu do czynienia z genem koronawirusa, który koduje białko kolca, białko S, jego białko powierzchniowe, które służy mu do przyczepiania się do receptorów naszych komórek i poniekąd do wnikania koronawirusa do wnętrza takiej komórki. Jest to główny induktor odpowiedzi immunologicznej przy zakażeniach koronawirusem.
Co to znaczy induktor odpowiedzi immunologicznej?
Induktor. Coś, co pobudza nasz układ odpornościowy do tego, żeby zadziałał. I jak ma to akurat właśnie działać? Proszę Państwa, szczepionki mRNA jako takie nie są nowym pomysłem. Mówi się o nich od ponad ćwierć wieku. Prowadzi się nad nimi badania mniej więcej od 20 lat z lepszymi bądź gorszymi skutkami. Natomiast co się stało przełomem? Ten przełom został dokonany kilka lat temu. Tak naprawdę nie jest problemem zaprojektowanie szczepionki mRNA. Problemem jest to, w jaki sposób ją skutecznie i efektywnie dostarczyć do wnętrza komórki. I tutaj wykorzystano coś, co również znane jest w medycynie, w farmakologii od dawna, tak zwane liposomy, nanocząstki złożone z takich mikrokuleczek tłuszczu, w środku których jest nasz, w tym konkretnym przypadku, kwas nukleinowy, ale w innych przypadkach może być lek. I z racji tego, że lipidy mają ułatwioną penetrację przez błony komórkowe, łatwiej jest dostarczyć w ten sposób naszą zawartość takiego liposomu do środka komórki. I w tym przypadku właśnie jest tak. Liposom trafia do wnętrza komórki, gdzie na rybosomach retikulum szorstkiego w cytoplazmie komórki ulega produkcji specyficzne białko. To białko koronawirusa, ale tylko i wyłącznie to białko powierzchowne, to białko kolca, żadne inne.
Czyli samo białko, to nie wprowadzamy wirusa w ogóle, nie wprowadzamy wirusa jakoś tam dezaktywowanego, jego tam nie ma, wprowadzamy tylko mechanizm, który powoduje powstanie tego jednego białka, tej substancji, która ma alarmować nasz układ odpornościowy, tak?
Dokładnie tak. Tej substancji, tego konkretnego białka, które będzie antygenem, które ma za zadanie pobudzić nasz układ odpornościowy do prawidłowego działania. Jest to daleko bardziej bezpieczne niż stosowane przez wiele lat wirusy atenuowane, czyli odzjadliwione, i nawet bardziej bezpieczne niż wirusy inaktywowane, czyli w cudzysłowie zabite. No nie powinniśmy tak mówić, bo wirus nie jest żywy, w związku z tym zabić go za bardzo nie można.
I to jest nasz kłopot z chorobami wirusowymi właśnie.
Tak. Nie można go zabić, można go inaktywować za pomocą substancji chemicznych najczęściej, ale wtedy należy pamiętać, że w skład takiego wirusa inaktywowanego nie będzie wchodził jeden antygen, jedno białko, tylko co najmniej ich kilka. W związku z tym ta reakcja układu odpornościowego może być rozproszona w kierunku różnych antygenów i nie być tak skuteczna, jakbyśmy chcieli. Więc tutaj jest to ogromnym przełomem i znowu tutaj, jeżeli chodzi o na przykład, wiele osób się pyta, dlaczego ta szczepionka powstała tak stosunkowo szybko. Proszę Państwa, sytuacja jest taka, żeby atenuować, czyli odzjadliwić wirusa, bardzo często wymagana jest ogromna liczba pasaży tak zwanych, czyli hodowania w warunkach in vitro, żeby uzyskać mniej zjadliwy dla organizmu szczep. To zabiera lata. Podobnie, jeżeli chcemy wyprodukować szczepionkę opartą na wirusach inaktywowanych, my musimy namnożyć takiego wirusa w warunkach in vitro w dużej ilości i dopiero później go inaktywować. Natomiast wyprodukowanie takiej krótkiej nitki syntetycznego mRNA, które będzie akurat specyficzne właśnie i będzie niosło informacje na temat tego białka kolca, jest sprawą bardzo, bardzo prostą. Największym problemem właśnie było stworzenie tego nośnika, który by skutecznie przeniósł to mRNA do wnętrza naszych komórek.
Ale to teraz trochę jest takie wrażenie, jakby poprzednie szczepionki nie były bezpieczne.
Nie, to nie można powiedzieć, że szczepionki nie były bezpieczne. Proszę Państwa, szczepionki są jednym z najlepiej przebadanych preparatów medycznych, wyrobów medycznych na świecie. Wbrew powszechnej opinii, nawet kiedy zostaną one dopuszczone do obrotu, jako preparaty biologiczne są badane dalej. Tak naprawdę badania szczepionek i w różnych ich użyciu trwają latami do momentu, nawet kiedy ta szczepionka po prostu nie jest wycofana z produkcji. Czasami zdarza się, że niektóre szczepionki dostają nowe życie albo akurat zupełnie nowe zastosowania. Tutaj akurat najlepszym przykładem jest szczepionka, co prawda nie przeciwko wirusom, a przeciwko chorobie bakteryjnej, jaką jest gruźlica, która od kilkudziesięciu lat jest stosowana z ogromnym powodzeniem w terapii, immunoterapii nowotworów pęcherza moczowego.
A propos jeszcze tych pytań dotyczących prędkości pojawiania się szczepionki na rynku, to jest trochę ciekawe, bo z jednej strony ja pamiętam wiosną tego roku padały pytania, kiedy wreszcie ta szczepionka, co z tymi naukowcami, a teraz kiedy ona się pojawia, to pojawiły się niepokoje i szczerze mówiąc nie wiem, czy to są te same osoby, być może socjologowie robią jakieś badania na ten temat. Ale czytam informacje, opinie ekspertów, że nic nie pominięto w drodze wprowadzania tej szczepionki na rynek. Pan mówi o tym, że jej technologia powodowała skrócenie, ale ludzie pytają właśnie o te wszystkie badania kliniczne. Skoro nic nie pominięto, to gdzie mogło dojść do skrócenia? Na którym etapie? Czy tu chodziło o to, że po prostu eksperci nie spotykali się co miesiąc, tylko byli umówieni na co dwa dni, żeby analizować wyniki? O co tutaj chodzi?
Tak, to jest jeden z elementów, który pani bardzo słusznie poruszyła. Praktycznie rzecz biorąc, jednym z powodów długiego oczekiwania na wyniki badań klinicznych są martwe przebiegi, żeby specjaliści z różnych krajów prowadzący w różnych ośrodkach badania przyjechali często do siebie, skontaktowali się ze sobą i wymienili informacjami. Teraz często podróże nie były możliwe, spotykano się w przestrzeni internetowej i w związku z tym dyskusje mogły trwać praktycznie zaraz, teraz, natychmiast. Także to jest akurat jedną z przesłanek. Drugą z przesłanek to jest fakt, że pandemia również wyzwoliła jedną bardzo istotną kwestię. Odkręcił się kurek z finansowaniem. Generalnie rzecz biorąc, mimo wszystko każde prace, każde badania naukowe, każde badania kliniczne wymagają źródeł finansowania. Tutaj praktycznie skończyły się jakieś ograniczenia finansowe, w związku z tym każdy, prawie każdy, mógł pracować tak szybko, jak tylko, że tak powiem, technologia i nauka mu na to pozwala.
Czy po zaszczepieniu nie zachorujemy? Prawdopodobnie nie zachorujemy, ale czy możemy zarażać?
Cóż, tego dokładnie akurat nie wiadomo. Natomiast co wiadomo, szczepionka w dwóch dawkach powoduje ponad 90%, mówi się o tych 95%, wytworzenie zarówno specyficznych przeciwciał, które jest stosunkowo łatwo mierzyć i które jako element odpowiedzi tak zwanej humoralnej mają za zadanie bardzo szybką neutralizację wirusa. To znaczy można powiedzieć, jest to praktycznie rzecz biorąc, jeżeli mamy ten konglomerat przeciwciał u siebie w organizmie, wirus, który wnika do naszego organizmu jest praktycznie automatycznie i natychmiastowo inaktywowany, wiązany. Tak, to jest tak zwana seroneutralizacja.
Czyli pan pozwoli, ja po amatorsku opowiem i pan potwierdzi, czy tak to działa. Wprowadzamy szczepionkę, która zawiera fragment mRNA, który koduje to białko, czyli powoduje wytworzenie tego białka, które powinno nasz układ odpornościowy pobudzać. To się dzieje, nasz układ odpornościowy staje w szranki, szykuje się do bitwy, wytwarza te przeciwciała i w momencie, kiedy spotkamy się z tym wirusem w rzeczywistości, tym pełno uzbrojonym wirusem, tym groźnym wirusem, to układ odpornościowy nie musi się od początku rozpędzać, tylko już jest gotowy i jest w stanie go odeprzeć. Tak to działa?
Tak to działa, przy czym też należy, co należy wyraźnie podkreślić, ta odpowiedź humoralna oczywiście, zależna od przeciwciał, oczywiście maleje z czasem. W związku z tym jest możliwa sytuacja, kiedy będziemy mieli zbyt niski poziom przeciwciał po zaszczepieniu. Ale nie jesteśmy bezbronni. Dlaczego? Dlatego, że szczepionka, każda szczepionka, indukuje również powstanie odpowiedzi komórkowej. Będą tworzyły się po kontakcie z tym wytworzonym w naszym organizmie białkiem S, będą tworzyły się specyficzne klony komórek, limfocyty T, limfocyty B, które będą specyficznie reagowały właśnie na koronawirusa, a raczej na to białko koronawirusa. W związku z tym, nawet jeżeli my nie będziemy mieli już odpowiedniego konglomeratu tych przeciwciał krążących w naszej surowicy, będziemy mieli te komórki, które zareagują, zwłaszcza to dotyczy limfocytów T cytotoksycznych, zareagują, bo będą niszczyły zakażone komórki naszego organizmu, a limfocyty B pamięci, jeżeli zostaną znowu pobudzone przez inne komórki układu odpornościowego, tak zwane komórki prezentujące antygen, one zasyntetyzują, ale daleko szybciej, nowe pokolenie przeciwciał.
Ale jaki to ma efekt praktyczny? To znaczy, wracam do tego pytania, że po szczepionce najpewniej nie zachorujemy, ale czy może być taki moment, że na przykład zetkniemy się z tym wirusem i mimo tego, że my nie chorujemy, to jednak możemy kogoś zakazić?
Jest to wysoce mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że należy pamiętać, że ryzyko zakażenia zależy w dużej mierze od dawki wirusa. W związku z tym, jeżeli tutaj my nawet pochłonęliśmy, dajmy na to, mamy w nozdrzach, niech będzie milion wirusów, to wykichując je, czy nawet wydychając, jest daleko mniejsze prawdopodobieństwo, niż zakazimy kogokolwiek. I jeżeli w wyniku namnożenia replikacji tego wirusa w naszym organizmie będzie ich nie milion, tylko dajmy na to miliard.
To a propos tej długości odporności, czy wiemy, jak długo po przyjęciu dwóch dawek tej szczepionki trwa odporność? Jak ona się ma do odporności ozdrowieńców?
No właśnie, tu jest niestety zasadniczy problem, na który trzeba zwrócić uwagę i do którego się przyznać. Skrócenie badań klinicznych drugiej i trzeciej fazy nie pozwoliło na pełne określenie czasu odporności poszczepiennej. Dlaczego? Bo wybrano mniejsze zło. Mniejsze zło, stwierdzono, że nawet jeżeli szczepionka będzie działała przez rok albo dajmy na to przez półtora roku, jest to lepiej niż akurat nie mieć preparatu i narażać bardzo wiele innych osób na ryzyko zakażeń koronawirusem, a potencjalne związane z tym konsekwencje zdrowotne, a nawet zgony. W związku z tym ta długość czasu trwania odporności poszczepiennej niestety jest ekstrapolowana. Ekstrapolowana na zasadzie modeli matematycznych, no i można powiedzieć tak, na pewno czas trwania przeciwciał to jest kilka miesięcy, bo taki był follow-up tych badań. Po mniej więcej 2-3 miesiącach obserwuje się spadek przeciwciał w klasie IgG, czyli tak zwanych markerów zakażenia przebytego, przetrwałego. Ale to nie jest nic dziwnego. Generalnie rzecz biorąc, przy każdym zakażeniu obserwuje się właśnie tego typu spadek po mniej więcej 2 miesiącach. No a później na podstawie modeli matematycznych i wyliczeń szacuje się, że będą akurat te przeciwciała utrzymywały się w okolicach co najmniej 2 lat. Jak dalej będzie? Będą prowadzone badania i tutaj rzeczywiście to będzie wymagało dalszych szczegółowych analiz.
A co z ozdrowieńcami? Czy oni powinni się szczepić? Powinni się wstrzymać?
Cóż, tutaj w kwestii ozdrowieńców i odpowiedzi immunologicznej na zakażenia SARS-CoV-2 jest kwestia bardzo prosta. Ponieważ większość osób choruje na COVID-19 skąpoobjawowo albo praktycznie ulega zakażeniu bezobjawowemu, to u takich osób poziom przeciwciał jest niski i stosunkowo krótkotrwały. W związku z tym, zwłaszcza takim osobom, powinny być rekomendowane szczepienia, żeby akurat wzmocnić ich układ odpornościowy, ponieważ mamy już informację, że może dojść do reinfekcji koronawirusem. Inaczej sytuacja trochę oczywiście wygląda u osób, którzy COVID-19 przeszli pełnoobjawowo. Tam ten poziom przeciwciał jest dużo większy. Natomiast też trzeba powiedzieć tutaj wyraźnie, booster, czyli dodatkowa dawka antygenu pochodząca ze szczepionki, takim ludziom też nie zaszkodzi.
A co jeśli nie zostanie w drugim terminie, w odpowiednim terminie po 3 tygodniach przyjęta druga dawka?
No tutaj akurat odporność poszczepienna nie będzie odpowiednio skuteczna. Tak naprawdę to bardziej jest znane w przypadku szczepionki AstraZeneca, kiedy uważa się, że po jednej dawce szczepionki odporność była na poziomie tam 60%, a po dwóch dawkach właśnie oscylowała w granicach 90%. Konieczny jest komplet szczepień, dwie w tym konkretnym przypadku dawki szczepionki. Nie jest to też nic nadzwyczajnego, ponieważ bardzo wiele innych szczepionek też występuje w schemacie wielodawkowym.
A jeśli przegapimy, bo na przykład zachorujemy w tym czasie i obiektywnie nie będziemy mogli przyjąć drugiej dawki, to trzeba będzie zacząć od nowa, jeszcze raz pierwszą dawkę i po 3 tygodniach drugą?
Nie, raczej to akurat jest kwestia stosunkowo płynna. Ja myślę, że to nie musi być, tak to zresztą dotyczy innych szczepionek, właśnie bazując na doświadczeniach z innymi szczepionkami. To nie musi być sztywno 21 czy tam 28 dni, jak w przypadku Moderny, tylko właśnie jeżeli to będzie interwał czasowy, powiedzmy sobie od 3 do 5 tygodni, raczej nic się specjalnego w tym konkretnym przypadku nie stanie.
A jeśli będziemy zarażeni koronawirusem i nie będziemy tego świadomi, dlatego że będziemy przechodzili COVID bezobjawowo albo skąpo objawowo, na tyle skąpo, że lekarz dopuści nas do szczepienia, to czy może to wywołać jakąś szkodliwą reakcję?
Mało prawdopodobne, bo tak jak podkreśliłem, jeżeli przechodzimy zakażenie bezobjawowo, to nasza odpowiedź immunologiczna jest bardzo mało nasilona, w związku z tym tutaj nie powinno być żadnych interferencji pomiędzy samym natywnym, dzikim koronawirusem, a szczepionką.
Co z alergiami? Zrobił się wokół tego duży szum i wiele osób, które alergikami są, a wiemy, że jest ich w społeczeństwie bardzo dużo, jest zaniepokojonych i pyta, czy mogą się szczepić.
Znowu, będzie to wymagało bardzo konkretnych obserwacji. Owszem, była mowa, że w Wielkiej Brytanii u kilku osób z bardzo poważnymi alergiami, ale to miały być bardzo poważne alergie, ponieważ te osoby chociażby zeznawały, że noszą same ze sobą ampułkę strzykawki z norepinefryną, a to nie jest akurat w tym momencie rzecz typowa, to tutaj też trzeba powiedzieć jedną rzecz. No, należy ważyć ryzyko. Wczoraj brałem udział w dyskusji z profesorem Kuną, wybitnym alergologiem, który też jest alergikiem, powiedział, że owszem, mimo że ma pewne wątpliwości, decyduje się zaszczepić. Ja mogę powiedzieć na bardzo podobnej zasadzie. Tutaj szczepionki przeciwko koronawirusowi nie były badane w grupie osób z chorobami przewlekłymi, a ja jestem akurat chory przewlekle i mimo wszystko uważam, że się zaszczepię.
Bo mnóstwo osób o to pyta właśnie, a jeśli to ma jakieś relacje z lekami albo, tak jak pan mówi, chorobami przewlekłymi, no to na to jeszcze nie ma badań, to ja nie będę ryzykować, ja nie chcę tego szczepienia jeszcze przyjmować. To co pan na to może powiedzieć?
Mogę wyraźnie powiedzieć, że pandemia wyzwoliła, że mamy w tej chwili 38 milionów specjalistów od badań klinicznych. W pierwszej do trzeciej fazy badań klinicznych uwzględnia się tylko zdrowe osoby dorosłe. Dlaczego? Dlatego, żeby ich potencjalne leczenie, potencjalne choroby współistniejące nie wpłynęły na wyniki badań. Jest to rzecz normalna i typowa dla wszystkich badań klinicznych. Dopiero po zarejestrowaniu preparatu na rynku rozpoczyna się dodatkowe badania, tak zwane badania porejestracyjne, badania czwartej fazy, które będą dotyczyły specyficznych grup pacjentów. Pacjentów pediatrycznych, kobiet w ciąży, osób z zaburzeniami układu odpornościowego. To jest normalne postępowanie w takich sytuacjach.
Dlaczego w zaleceniach nie ma szczepienia kobiet w ciąży oraz dzieci? Bo to również wywołuje niepokój, skoro nie ma, jest zalecenie, żeby tych szczepionek nie używać wobec osób w tym kontekście szczególnie wrażliwych, no to widocznie coś w tej szczepionce jest nie tak.
Nie, w tej szczepionce nie ma nic nie tak. Po prostu w tych grupach osób, pacjentów nie przebadano do tej pory tej szczepionki, bo nie prowadzi się na dzieciach czy na kobietach w ciąży badań klinicznych trzeciej fazy.
Czyli to jest informacja o czym? O tym, że ta szczepionka właśnie jest wobec tych osób ryzykowna, czy że nie wiemy tego na 100%?
Nie, po prostu nie wiemy tego. Nie wiemy tego. Jestem głęboko przekonany, że właśnie po rejestracji będzie bardzo wiele badań klinicznych dotyczących populacji pacjentów pediatrycznych, dotyczących kobiet w ciąży, dotyczących właśnie chociażby pacjentów z zaburzeniami, z chorobami autoimmunologicznymi. Także nie ma się tutaj, to nie jest tak, że ta szczepionka dla tych osób jest niebezpieczna. My po prostu nie wiemy, na ile ona jest bezpieczna. Dla tych osób.
Pojawiła się również plotka o tym, że ta szczepionka może doprowadzić do bezpłodności. I takich plotek było i będzie więcej. Pytam o tę jedną, bo o to zostałam proszona, żeby zapytać, ale proszę też o odpowiedź szerszą, bo tego typu zarzutów może się pojawiać wobec szczepionki bardzo wiele. Można zarzucić dowolny szkodliwy wpływ. Więc jakby pan odpowiedział osobom, które mają wątpliwości w tej sprawie?
No właśnie, są zarzuty, jakoby ta szczepionka miała powodować bezpłodność. A na jakiej podstawie akurat ktoś tak twierdzi? Bo mu się tak wydaje. No to również, no przepraszam bardzo, ale jest to sprowadzanie niejako całej sytuacji do absurdu, bo nie wiem, możemy stwierdzić, że każda szczepionka będzie w konsekwencji powodowała do zgonu. No co by akurat nie mówić, każda zaszczepiona osoba kiedyś umrze.
Czyli nie mamy tutaj żadnych poszlak, które by sugerowały, że to może mieć wpływ na płodność.
Nie ma żadnych badań, które by potwierdzały potencjalny wpływ tej szczepionki na bezpłodność.
Niepokój co do skuteczności szczepionki wywołała również informacja o mutacji wirusa w Wielkiej Brytanii. Od razu powiedzmy, że to nie jest pierwsza mutacja tego wirusa.
Należy wyraźnie podkreślić, wirusy, w tym SARS-CoV-2, mutowały, mutują i będą mutować. Paradoksalnie, no generalnie rzecz biorąc, nie chcę tutaj ani obrazić pani, ani obrazić naszych słuchaczy, ale każdy z nas jest mutantem. Każdy z nas wygląda odrobinę inaczej i genom każdego z nas odrobinę się różni. To samo dotyczy zresztą akurat w tym konkretnym przypadku koronawirusa. Do tej pory stwierdzono, no ta mutacja ostatnio stwierdzona na terenie Wielkiej Brytanii, to jest 8 ważna, a raczej tak bardzo nazwijmy to, zauważalna mutacja w obrębie materiału genetycznego koronawirusa. Przy czym, co należy wyraźnie podkreślić, proszę Państwa, to jest akurat rzecz bardzo ciekawa, natomiast te mutacje w obrębie materiału genetycznego niespecjalnie przekładają się na, że tak powiem, fenotyp, czyli opakowanie tego wirusa. Generalnie białko kolca pozostaje to samo, w związku z tym nasz układ odpornościowy będzie na to reagował prawidłowo. I tutaj należy też wyraźnie podkreślić jedną rzecz, że jeżeli nawet doszłoby kiedyś do takiej mutacji w SARS-CoV-2, która by bardzo przearanżowała determinanty, czyli właśnie te struktury białka, które rozpoznaje nasz układ odpornościowy, to szczepionka mRNA jest na tyle łatwa do, że tak powiem, zmiany, że byłaby to kwestia w granicach miesiąca i mielibyśmy, że tak powiem, szczepionkę w wersji 2.0, która byłaby już skuteczna w kontekście nowego wariantu koronawirusa.
Jest również taka postawa mówiąca, Ja na razie się wstrzymam. Niech przejdzie ta pierwsza fala szczepień. Zobaczę, jak na to zareagują ci, którzy się zaszczepią. Jest jeszcze za mało badań nad tą szczepionką. Co pan na to odpowie?
No cóż, znowu są to poglądy domorosłych specjalistów od badań klinicznych. Jeżeli szczepionka przeszła pierwszą fazę badań klinicznych, drugą fazę badań klinicznych i uzyskała rejestrację czy w Stanach Zjednoczonych FDA, czy akurat w Europie EMA, no to generalnie rzecz biorąc preparat jest uznawany za bezpieczny. Oczywiście będą trwały dalej badania, bo te badania trwać muszą. Natomiast tego typu postawa jest postawą poniekąd naganną. Dlaczego? Dlatego, że pamiętajmy o tym, że w zależności od tego, jak duży odsetek populacji ulegnie wyszczepieniu, tak szybko skończy się na danym terenie pandemia. W związku z tym im mniej osób się zaszczepi, tym ta pandemia będzie się, że tak powiem, ślimaczyć, tlić i będziemy cały czas zmuszeni do życia w cieniu koronawirusa.
Osób, które brały udział w badaniu nad szczepionką Pfizera i Bayonetu, było 40 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam. Czy to jest liczba standardowa, czy zwiększona, jeśli chodzi o badania kliniczne?
To jest bardzo duża liczba. Dlaczego? Pierwsza faza badań klinicznych najczęściej to są badania właśnie bezpieczeństwa i jest zazwyczaj na kilkudziesięciu zdrowych ochotnikach. Druga faza badań klinicznych dotyczy najczęściej kilkuset osób i jest oceną skuteczności, czyli właśnie akurat czy zostało wytworzone przeciwciała. Trzecia faza to jest niejako rozszerzenie drugiej fazy i zazwyczaj jest na kilku tysiącach osób. Tu mamy w przypadku Pfizera i Bayonetu mamy 43 tysiące, w przypadku Moderny 30 tysięcy, AstraZeneca też 30 tysięcy. To są gigantyczne liczby, jeżeli się weźmie pod uwagę akurat znamienność statystyczną.
Czyli większość leków, które znajdziemy w aptekach, co do których mamy mniejsze wątpliwości niż wobec szczepionki, miało badania na mniejszej grupie osób.
Zazwyczaj tak, zresztą akurat jeżeli jesteśmy tego ciekawi, możemy wziąć, bo praktycznie rzecz biorąc, albo w ulotce może niekoniecznie, natomiast w dostępnej w internecie karcie charakterystyki produktu leczniczego, czyli tak zwanym HPL, będą opisy tego, jak wyglądały badania kliniczne i na jakich grupach je prowadzono. Najczęściej to są właśnie w trzeciej fazie badań klinicznych kilka grup po kilka tysięcy osób, tak więc tutaj 43 tysiące osób to jest bardzo duża grupa.
Czy istnieją długotrwałe skutki uboczne szczepionek? Część osób pyta o to, czy po roku, po dwóch może się coś pojawić i wtedy koncerny nie będą brały za to odpowiedzialności.
No dobrze, to tutaj akurat osobom, które zadają tego typu pytania, proponuję się zastanowić, jaka jest definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego. Dla osób, które tego nie wiedzą, jest to zjawisko, które występuje, niepożądane, które występuje po szczepieniu do 4 tygodni od momentu zaszczepienia. Wyjątkiem jest szczepionka BCG, czyli właśnie przeciwgruźlicza, gdzie mówi się o 12 miesiącach.
Ale dlaczego akurat do 4 tygodni, czy do 12 miesięcy, czy to jest jakoś arbitralnie wymyślone, czy na czymś to się opiera?
Nie, to się opiera na znajomości funkcjonowania naszego układu odpornościowego. Jak pani sądzi, jaką rolę pełni nasz układ odpornościowy?
Broni nas przed patogenami.
Chroni nas. Można powiedzieć, że jest on naszym ochroniarzem, tak? Mhm. No dobrze, to ja akurat, to będzie może taka dosyć brutalna paralela. Okej, ma pani prywatnego ochroniarza. W ciemnym zaułku spotyka pani agresora. Mhm. Jak pani sądzi, co ochroniarz w pierwszej kolejności powinien zrobić?
Jeśli dobrze mu płacę, to powinien odgrodzić mnie od tego agresora.
Odgrodzić albo generalnie wyprowadzić skuteczny prawy sierpowy, tak żeby obezwładnić napastnika, tak?
Tak.
No to właśnie akurat tak działa nasz układ odpornościowy. Można to też porównać niejako troszeczkę do boksera. Właśnie ma wyprowadzić szybko nokautujący prawy sierpowy. To nie jest na takiej zasadzie, że układ odpornościowy będzie gładził naszego przeciwnika, nasze patogeny, z którymi mamy kontakt ręką w rękawicy bokserskiej, a dopiero akurat, nie wiem, po roku, po 10 latach będzie chciał wyprowadzić ten cios. Nie, on reaguje prawie natychmiast. Prawie, bo oczywiście ma pewną bezwładność. Ta bezwładność jest rzędu mniej więcej 2 do 3 tygodni, czasem do 4, takie, żeby komórki naszego układu odpornościowego zdążyły odpowiednio zareagować.
To niektórzy teraz powiedzą, ale tu nie chodzi o układ odpornościowy. Może ta szczepionka działa też na jakieś inne układy?
Na jakie?
Nie wiem, nerwowy.
A co miałoby akurat w takim wypadku w szczepionce mRNA oddziaływać na układ nerwowy? Mhm. No właśnie, i tutaj nie ma czegoś takiego. Trzeba troszeczkę, nazwijmy to, znać się na fizjologii i znać się na układzie odpornościowym, na immunologii. Generalnie na tej podstawie możemy przewidywać, w jakich interwałach czasowych mogą zaistnieć pewne konkretne zdarzenia. To nie jest tak, że oczywiście te niepożądane odczyny poszczepienne nie będą występować. Będą występować. Są opisywane w przypadku szczepionek mRNA, tych właśnie akurat czy Moderny, czy akurat Pfizera, w większości przypadków sprowadzają się do tego, co obserwujemy typowo, czyli lokalnego stanu zapalnego. Rumień w miejscu wstrzyknięcia, ból, obrzęk, podwyższona temperatura ciała. Niektóre z osób, które akurat były zaszczepione, charakteryzowały to jako jedno-dwudniową lekką grypę, niektóre to charakteryzowały jako ciężkiego kaca. Natomiast nie zaobserwowano jakichś bardzo nasilonych objaw ogólnoustrojowych, niepożądanych odczynów poszczepiennych, co zresztą wiąże się z dotychczasowymi obserwacjami i tym, że szczepionki mRNA po prostu są jednym z najbezpieczniejszych preparatów tego typu.
Co do szczepionek, mam wrażenie, że drugim słowem, które się do nich przykleiło, są właśnie ryzyka, więc chciałabym, żebyśmy uporządkowali tę sytuację. Czy jest pan w stanie porównać ryzyko, że coś pójdzie nie tak po zaszczepieniu, wobec ryzyka ciężkiego przejścia COVID?
Powiem pani tak, trudno akurat tutaj jednoznacznie mówić o ciężkich powikłaniach, czy akurat NOP-ach ciężkich właśnie zaznaczanych po szczepionce przeciwko koronawirusowi, bo tego do końca nie wiemy. Natomiast możemy to ekstrapolować na zasadzie innych szczepionek, które są w tej chwili w użyciu. I tego typu informacje podawane są najlepiej z terenu Stanów Zjednoczonych, gdzie jest ten dobrowolny system raportowania potencjalnych NOP, a później jest system weryfikacji i wypłacania potencjalnych odszkodowań. No i ten system odszkodowawczy, że tak powiem, jest trochę bardziej obiektywny, bo tam naprawdę jest bardzo skuteczna weryfikacja. I okazuje się, że w przeliczeniu na dawki szczepionki prawdopodobieństwo niepożądanego odczynu poszczepiennego to jest 0,00017%. Czyli można powiedzieć, jest to ułamek promila, gdzie jeżeli chodzi o zachorowania na COVID-19, no rzeczywiście w granicach, powiedzmy sobie, w zależności od miejsca, od regionu, odsetek poważnych form COVID to będzie w granicach 20, z czego w granicach 10 będzie wymagało naprawdę poważnych ingerencji i hospitalizacji, a 5 może kończyć się koniecznością na przykład wdrożenia tlenu, terapii, wentylacji mechanicznej, no a w konsekwencji zgonu.
No właśnie tak chciałam powiedzieć, że wśród tych 40 tysięcy osób, które były badane na szczepionkę Pfizera, żadna z nich pod respiratorem nie wylądowała. Panie doktorze, testy. Testy antygenowe, testy PCR. Wiemy, że te testy PCR są najbardziej czułe, precyzyjne. Antygenowe są dużo szybsze i część osób chciałoby odwiedzić swoją rodzinę z ostrożnością i woleliby się wcześniej przetestować. Więc jaką mają gwarancję i kiedy mają taki test wykonać, żeby z dużym prawdopodobieństwem mieć poczucie, że nie są chorzy, że nie zarażają? Czy w ogóle można to rozstrzygnąć?
Nie. Od razu mogę powiedzieć, nie będą mieli żadnej gwarancji. Dlaczego? Testy antygenowe powinny służyć do triażu pacjentów z objawami, czyli akurat dla pacjentów gorączkujących, kaszlących, u osób, które są zakażone bezobjawowo, nie mają żadnych objawów, tak naprawdę te testy mogą dać wynik fałszywie ujemny.
Ale te testy antygenowe zostały powszechnie przez rząd na przykład wprowadzane i są w karetkach też robione, to jak to rozumieć?
Ale one są dedykowane dla pacjentów, którzy mają objawy zakażenia, a nie dla takich, którzy chcą za tydzień pojechać do rodziny. Natomiast jeżeli chodzi o badanie techniką PCR wykrywającą materiał genetyczny, to tutaj jest jedna kwestia. Ten wynik jest wynikiem z konkretnej chwili. W związku z tym jest sytuacja taka, że jeżeli byśmy wykonali tego typu oznaczenie 16 grudnia 2020 roku o godzinie 15, to będzie to wynik właśnie świadczący o tym, że potencjalnie nie było zakażenia u nas o godzinie 15, 16 grudnia 2020 roku. Co się stanie jutro o tej porze, nie mamy pojęcia. To nam w żaden sposób tego nie wyjaśni. Także tego typu badania są absolutnie tutaj mylące i mogą wprowadzać w konfuzję.
A jeśli zrobię sobie test PCR, który będzie negatywny i będę siedzieć w domu przez tydzień, to czy to daje mi gwarancję, że nie jestem zakażona i nikogo nie zakażę?
Nie, gwarancją jedyną niestety, która jest w medycynie, to jest, można powiedzieć, to jest mroczny i ponury dowcip, jest to, że się kiedyś umrze. Zawsze istnieje pewne ryzyko niepowodzenia, że wynik był fałszywie ujemny, że został pobrany w niewłaściwym momencie, że była próbka niewłaściwie przetransportowana do laboratorium, tam niewłaściwie obrobiona i tak dalej. W związku z tym 100% gwarancji nikt pani nie da, bo po prostu nie pozwala na to rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Natomiast owszem, można powiedzieć na takiej zasadzie, że jeżeli akurat wynik ma pani ujemny i rzeczywiście z nikim się pani akurat nie kontaktuje, to generalnie prawdopodobieństwo zakażenia innych osób jest bardzo, bardzo niskie.
A czy możemy wiedzieć na pewno, że już przechodziliśmy bez objawów?
Cóż, tego typu akurat weryfikacja jest bardzo trudna. Teoretycznie można to robić na podstawie testów wykrywających przeciwciała, ale te testy wykrywające przeciwciała są zalecane w tej chwili wyłącznie de facto akurat do oznaczania poziomu przeciwciał u ozdrowieńców, którzy mają oddać osocze w celach terapeutycznych.
Właśnie, co z osoczem? Bo pojawiło się randomizowane badanie, które sugerowało, że nie ma jednak ono dużego znaczenia terapeutycznego, ale z drugiej strony wielu ekspertów ciągle mówi, oddawajmy osocze, używajmy go. To jak to jest?
Tak, pojawiło się akurat to badanie z terenu Argentyny, opublikowane w New England Journal of Medicine. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To badanie dotyczyło pacjentów w ciężkim stanie, z ciężkim zapaleniem płuc. I znowu, pamiętajmy o jednej rzeczy, że w takim momencie na immunoterapię z użyciem przeciwciał pochodzących od ozdrowieńców będzie za późno. Kilka dni temu FDA amerykańska zarejestrowała dwa preparaty. Jeden, który zawiera jeden wariant przeciwciał monoklonalnych i drugi, który zawiera dwa przeciwciała monoklonalne przeciwko właśnie białku kolca koronawirusa. Ale jest wyraźnie tam podkreślone, stosujemy je u pacjentów ze średnim przebiegiem COVID, którzy mają potencjalne ryzyko progresji do fazy ciężkiej. W związku z tym tutaj pamiętajmy o tym, że to samo powinno dotyczyć przeciwciał od ozdrowieńców, czy tych immunokoncentratu immunoglobulin, który jest produkowany u nas w Lublinie. Powinniśmy to podawać nie pacjentom w sytuacji podbramkowej, bo wtedy im to w żaden sposób już nie pomoże. Powinniśmy to podawać wtedy, kiedy tak na dobrą sprawę zakażenie jest na samym początku.
Na czym polega sukces SARS-CoV-2? Z czego on się bierze? Sukces z jego perspektywy oczywiście.
Cóż, ja bym powiedział raczej akurat, ja bym zadałbym inne pytanie. Z czego wynika, że tak bardzo ułatwiliśmy SARS-CoV-2 transmisję w naszej populacji? Tutaj akurat sukces SARS-CoV-2 polega akurat na tym, że jest wirusem, który ma stosunkowo długi okres inkubacji, często daje właśnie akurat mylące nas objawy, które nie są specjalnie nasilone. No i również kolejna bardzo istotna kwestia. Jest to patogen przenoszony drogą kropelkową, co ułatwia jego transmisję. Natomiast powiedzmy sobie wyraźnie, my sami ułatwiliśmy mu rozprzestrzenianie. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w tej chwili społeczeństwem, mówię tutaj o społeczeństwie całego świata, hipermobilnym. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałaby sytuacja, powiedzmy sobie, 200 lat temu. Owszem, powiedzmy sobie, mogłoby na targu owoców morza w Wuhan mogłyby być przypadki zapalenia płuc. Przy czym byłyby ograniczone, powiedzmy sobie, albo do tego Wuhan, albo do prowincji Hubei, no ale generalnie mało prawdopodobne jest, żeby wydostały się jakoś specjalnie poza teren Chin. A teraz podróże lotnicze, kiedy w ciągu kilku godzin z tych Chin możemy znaleźć na zupełnym kontynencie.
To jasne. Dlaczego SARS-CoV-1 w takim razie nie spowodował aż takiego globalnego zamieszania i dlaczego MERS, inne dwa koronawirusy, też tego nie uczyniły?
Cóż, można powiedzieć tak, tutaj zacznijmy od MERS. Z MERS sprawa jest bardzo prosta. Ten wirus nie ulega transmisji z człowieka na człowieka. To jest typowa antropozoonoza, czyli choroba od zwierzęca. Jeżeli, trywializując, ktoś pocałuje wielbłąda zakażonego koronawirusem MERS, ma szansę na złapanie MERS. Ale akurat w tym momencie, jeżeli my pocałujemy tę osobę, która ma MERS, no to generalnie już mamy szansę daleko, daleko mniejszą. Natomiast jeżeli chodzi o SARS-CoV-1, to sytuacja tutaj wyglądała najprawdopodobniej w ten sposób. Ta pandemia, epidemia nie zdążyła się rozwinąć i wirus uległ samo autoatenuacji. Pojawił się taki akurat mutant, który przestał akurat zakażać człowieka. Proszę pamiętać, no, zakażeń koronawirusem MERS było mniej niż 10 tysięcy przypadków. Mnie na wiosnę się pytano akurat, czy nie będzie tak jak właśnie akurat w przypadku SARS-CoV-1. Na co powiedziałem, mało prawdopodobne, bo jeżeli akurat liczby zakażonych idą w setki tysięcy, to nawet jeżeli pojawi się taki mutant, który nie będzie w stanie zakazić innych ludzi, no to na jego miejsce znajdzie się, tak powiem, gromadka jego bardziej krwiożerczych kolegów, którzy z przyjemnością wykorzystają sytuację.
Na koniec, panie doktorze, czy będzie, nawet jeśli opanujemy SARS-CoV-2, to czy pojawi się kiedyś SARS-CoV-3, 4, inny wirus, który może spowodować taką sytuację, z jaką mamy obecnie do czynienia?
Bez wątpienia tak.
I jak możemy się na to przygotować?
Po prostu expected. Musimy spodziewać się niespodziewanego. Tutaj sytuacja właśnie jest taka, że musimy uważać, musimy monitorować możliwości pojawienia się nowych chorób, no i wymieniać się jak najbardziej informacjami. To jest też rzecz bardzo cenna. Proszę zauważyć, pierwsze przypadki akurat potwierdzone zakażenia koronawirusem miały miejsce w połowie grudnia zeszłego roku w Wuhan. Sekwencja nowego koronawirusa przez Chińczyków została udostępniona na początku stycznia. Testy były gotowe, testy molekularne były gotowe już pod koniec stycznia. Zaczęto w lutym, marcu sprawdzać jego pokrewieństwo genetyczne, skąd to tak naprawdę się wziął. Kiedyś, 15 lat temu, byłoby to dużo, dużo trudniejsze, o ile praktycznie niemożliwe.
Pan się zaszczepi?
Oczywiście, w pierwszej kolejności, gdy tylko będzie dostępna szczepionka.
Doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie panu dziękuję.
Dziękuję bardzo i dużo zdrowia dla wszystkich państwa.
To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia.